W środku dnia.
A ja od razu mówię dzień dobry Państwu, ale też mówię dzień dobry naszemu gościowi, którego widzę. Gość jest, zdaje się, z Krakowa. Dobrze mówię, panie Jakubie?
W tej chwili jestem w Warszawie, tak, ale organizacja, na której pracuję, jest z Krakowa. Polska Misja Medyczna ma swoją główną siedzibę w Krakowie.
Przy naszych łączach jest Jakub Belina Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry panu. Będziemy rozmawiać o uchodźcach, których liczbę szacuje się, no właśnie, ta liczba jest kolosalna na ziemskim globie, bo mówi się o 120 milionach, ale chyba ta liczba wymaga dopowiedzenia i wyjaśnienia.
Tak, oczywiście, ponieważ w tych 120 milionach ponad połowa tych osób to są osoby, które są osobami uznawanymi za uchodźców wewnętrznych. Uchodźcy wewnętrzni, czyli osoby, które znalazły schronienie na terenie kraju, z którego pochodzą. No tutaj najlepszym przykładem, chyba nam najbliższym, jest Ukraina, czyli kraj, gdzie rzeczywiście zanim osoby uciekały za granicę, przede wszystkim szukały schronienia na przykład na terenie zachodniej Ukrainy, dajmy na to w okolicach Lwowa, czy też po tym, jak ten główny atak na Kijów został zaprzestany, to też Kijów jest takim miejscem, gdzie bardzo duża część uchodźców szuka schronienia. Więc uchodźców, którzy szukają schronienia poza granicami swojego kraju, jest bliżej 50 kilku milionów. I tutaj też mamy takie kategorie, które nie są oczywiste, bo mamy na przykład takie kategorie jak osoby bezpaństwowe. Osoby, które nie mają żadnego obywatelstwa. Takimi uchodźcami są na przykład Tybetańczycy w Indiach czy w Nepalu. No i oczywiście są też takie osoby jak Wenezuelczycy. To jest bardzo ciekawe w statystykach ONZ-u. Często nie do końca wiadomo, jak ich ująć, bo Wenezuela to jest kraj, w którym bardzo duża część migracji, uchodźstwa wynika ze względów ekonomicznych. I ONZ nie do końca wie, jak to traktować, bo czy jeżeli ktoś ze względów ekonomicznych cierpi na przykład na głód albo nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, czy traktować go jako migranta, czy jako uchodźcę? No to jest to otwarte pytanie.
Mhm. Rozumiem, że nie ma takiej jednoznacznej definicji uchodźcy, która mówi, kto jest uchodźcą, kto nie. Stąd na przykład ta wątpliwość dotycząca Wenezuelczyków.
I zazwyczaj się przyjmuje taką definicję, która mówi o tym, że uchodźca to jest osoba, to jest zwykle za uchodźców są uznawane osoby, które uciekają z innego kraju ze względu na prześladowania polityczne, konflikt zbrojny, katastrofę naturalną, czyli takie przyczyny bardzo twarde. Natomiast no właśnie w przypadku chociażby Wenezueli to się sproblematyzowało. No bo tam też mieliśmy sporo ucieczek ze względów na przykład prześladowań politycznych. Wiadomo, sytuacja polityczna tam była bardzo zaogniona i nadal jest. No ale właśnie, pytanie było otwarte, czy jeżeli ktoś cierpi, dajmy na to właśnie głód, czy na przykład nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, to grozi jego życiu i zdrowiu. Z tego powodu, że w kraju zapadła się gospodarka zupełnie, czy jest gorszą, że powiem, osobą, która mniej zasługuje na ochronę i pomoc, od osoby, w której ta gospodarka, czy w której te rzeczy są niedostępne, bo dajmy na to było trzęsienie ziemi. Jakby tak na oko, no, dlaczego ten człowiek miałby mniej zasługiwać na pomoc? Więc tutaj trochę dlatego też, no, jest taki problem ze sklasyfikowaniem sami na przykład uchodźców, migrantów, uciekinierów, nazwijmy to może ładnie, z Wenezueli. No bo właśnie, bo te twarde definicje czasami nie potrafią ująć bardziej płynnej od nich rzeczywistości.
Panie Jakubie, czy można przyjąć takie założenie, że ten, kto jest zmuszony z różnych powodów politycznych albo takich właśnie, że wojna wybuchła, czy kraj został zaatakowany, a więc czy można przyjąć założenie takie, że ktoś, kto jest zmuszony opuścić swój dom, zostawić swój dom, że on stara się uciec i zostać jak najbliżej tego domu?
No generalnie wszystkie liczby na to wskazują. Wbrew często takiej narracji, którą słyszymy w Polsce, że że te osoby zwykle szukają jak najbezpieczniejszego, jak najbogatszego miejsca. Oczywiście, jeżeli mogą, to pewnie tak jest, ale tak naprawdę jednak kluczem jest to najbezpieczniejsze miejsce, czyli to najbliższe. I po pierwsze, sama liczba uchodźców, o której mówiliśmy na początku, czyli to, że większość uchodźców to są uchodźcy wewnętrzni, czyli większość uchodźców, jeżeli może, w ogóle nie chce opuszczać swojego kraju, tylko chce zostać w jego granicach, w tym nieco bezpieczniejszym miejscu. No tak jak znowu przywołam, znowu to jest ten bliski na przykład, więc dlatego pewnie się parę razy go powołał też z tej rozmowy. Ten przykład Ukrainy, przecież wiemy, że na Lwów, w zachodnią Ukrainę też spadają bomby, też jest jakiś czas ostrzeliwany i też ludzie tam giną. Ja byłem we Lwowie rok temu i pamiętam, że miesiąc po moim pobycie tam na jeden z bloków mieszkalnych właśnie spadła bomba i, no i niestety bardzo dużo cywili w tym bombardowaniu zginęło przez to. A mimo tego ludzie wybierają, że chociaż w tym nieco bezpieczniejszym miejscu w granicach na kraju szukają tego schronienia, więc te liczby mówią same za siebie, a poza tym z tych 50 kilku milionów, o których mówimy, którzy szukają schronienia już poza granicami swojego kraju, 75%, czyli 3/4, znajdują go właśnie w sąsiadujących krajach, czyli w krajach, które graniczą z krajem, którego uciekają.
I stąd takie naturalne było to, jest to, że na przykład Ukraińcy tak masowo przyszli do Polski.
Tak, oczywiście. Pewnie były też inne powody, bo mieliśmy tutaj sporą migrację ekonomiczną wcześniej, więc też była taka społeczność ukraińska, która mogła iść tutaj po prostu przyjąć na miejscu. Na pewno duża część z nich miała po prostu rodzinę czy znajomych, więc tutaj na pewno tych przyczyn jest dużo, ale tak, no większość uchodźców ukraińskich, przynajmniej w początkowych fazach tego konfliktu, potem to trochę zaczęło się zmieniać, ale wciąż większość z nich znajduje się w krajach sąsiadujących z Ukrainy.
Przypomnę, że naszym rozmówcą jest Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej i w tym miejscu może wyjaśnijmy, panie Jakubie, dlaczego w ogóle problematyką uchodźców, dlaczego my w ogóle o uchodźcach rozmawiamy na przykład z wami, z Polską Misją Medyczną.
My jako Polska Misja Medyczna zajmujemy się pomocą humanitarną i medyczną na całym świecie dla osób najbardziej potrzebujących tej pomocy. No i tak się składa, że dla ofiar katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych przede wszystkim, bo taka też jest definicja pomocy humanitarnej, no i tak się składa, no, że często osoby, które są tymi ofiarami, stają się uchodźcami, no, czy uchodźcami wewnętrznymi w granicach swojego kraju, czy uchodźcami, którzy uciekają, muszą uciec poza granicę swojego kraju, na przykład no, przez wiele lat, pomagamy Syryjczykom. I pomagamy im nie tylko na terenie Syrii, ale pomagaliśmy im też na terenie na przykład Jordanii, na terenie Iraku, czyli krajów, do których uciekali z ogarniętego wojną swojego państwa. Więc w jakimś sensie pomoc humanitarna w sposób naturalny łączy się z tematem uchodźstwa. Jest trochę nierozłączna, bo tam, gdzie jest konflikt zbrojny, tam, gdzie są wielkie katastrofy naturalne, tam zaczynają się bardzo duże przemieszczenia ludności, która czuje się zagrożona. Grozi jej po prostu niebezpieczeństwo zdrowia i życia.
A którzy uchodźcy bardziej potrzebują pomocy? Ci wewnętrzni czy ci zewnętrzni? Czyli ci, którzy zostali w swoim kraju, ale w innej jego części niż ta, która nie nadaje się do zamieszkania z różnych powodów, czy ci, którzy uciekają do innych krajów?
To na pewno bardzo zależy od konkretnej sytuacji, konkretnego kryzysu, bo mamy kraje, w których ta bezpieczniejsza część kraju jest w miarę jakby panuje tam pewien porządek społeczny i rzeczywiście ta ucieczka do tej części kraju jest dla nich w miarę bezpieczna i są w stanie sobie tam ułożyć sensownie życie. Są oczywiście uchodźcy, którzy znajdują się w krajach, z kolei uciekają poza granicę i znaleźli się w krajach o bardzo wysokim poziomie rozwoju. No i tam oczywiście ta pomoc im potrzebna jest trochę mniejsza niż dla tych, którzy, dajmy na to, w przypadku rogu Afryki mamy często takie sytuacje, że uchodźców, którzy z Somalii uciekali do Jemenu albo z Jemenu do Somalii. No dwa państwa, które w ostatnich latach no, są pewnie jednymi z najgorszych miejsc na świecie, które można sobie wybrać do życia. ale mimo wszystko byli tak zdesperowani, że z jednego, no już mówiąc kolokwialnie, piekła uciekali do drugiego. No więc na pewno powiedzmy, że sytuacja uchodźcy, który uciekł, dajmy na to, z Somalii do Jemenu, no jest gorsza niż sytuacja uchodźcy, który znalazł swoje schronienie, nie wiem, w krajach zachodniej Europy, takich jak Polska czy Niemcy, bo te warunki po prostu są do życia i bezpieczeństwo są o wiele lepsze. Mhm. Więc to bardzo zależy po prostu od konkretnej sytuacji, konkretnego kryzysu.
Tak, te kraje, z których największa liczba uchodźców pochodzi w tej chwili na kuli ziemskiej, to jak Państwo zauważają w swoim raporcie, od lat są te same, czyli Syria, Afganistan, Wenezuela, Palestyna, no i od 3 lat także Ukraina. A do jakich krajów najczęściej, najchętniej ci uchodźcy zmierzają? Dokąd oni uciekają?
No właśnie tu może być małe zaskoczenie dla słuchaczy, bo pewnie żyjąc tutaj w Europie i słuchając też tej narracji, którą mamy dookoła siebie, powiedzielibyśmy, że to będą Niemcy, że to będą Stany Zjednoczone. Natomiast pierwszymi 3 krajami na tej liście są kraje Bliskiego Wschodu. Zgodnie z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli o tym, że często najczęściej uchodźcy szukają chronienia właśnie w krajach sąsiednich. Więc jest to Iran, Turcja oraz Jordania, czyli kraje, do których w przypadku Iranu to jest dużo uchodźców z Afganistanu, w przypadku Turcji i Jordanii to jest przede wszystkim Syria, ale też trochę Irakijczyków z poprzedniego konfliktu. Więc to są może nieco zaskakujące dla niektórych ze słuchaczy dane, ale tak naprawdę cały czas tymi państwami, które przyjmują najwięcej uchodźców, to są państwa Bliskiego Wschodu.
Ja rozumiem, że kiedy uchodźca ucieka najbliżej jak się da, czyli albo pozostaje we własnym kraju, w tej części, która jest bezpieczna, albo w kraju sąsiedzkim, to jest podyktowane po pierwsze pewno też względem ekonomicznym, bo im krótsza droga, tym tańsza ta droga, ale też wyczuwam w tym taką nadzieję, że ja szybko wrócę do swojego domu i można tak mówić?
Oczywiście jest tam zawsze taka nadzieja. No, rozmawiałem z wieloma uchodźcami, czy w obozach uchodźczych właśnie w Iraku, czy w Jordanii, czy w Somalii. I zazwyczaj ta nadzieja na powrót do domu jest. Czasami ona jest już bardzo przytłumiona przez to, jak długo to uchodźstwo trwa i mówi się o niej trochę jako o takim mirażu, który gdzieś tam majaczy, ale no trochę ci ludzie tracą nadzieję na to, że to się wydarzy, tak jak w przypadku Syryjczyków na przykład często. Natomiast tak, no zdecydowanie też ta nadzieja na powrót do domu jest jednym z powodów, dla których szukają tego miejsca blisko. Na pewno często jest też jakaś bliskość kulturowa, czy tak jak mówiłem w przypadku chociażby Ukraińców w Polsce, też już jakiegoś rodzaju społeczność tej narodowości, która jest na miejscu, więc też ułatwia zawsze to przyjęcie się w nowym kraju.
Panie Jakubie, ta formuła naszej audycji zakłada także telefoniczny udział słuchaczy. Numer do naszego studia 618-654-654 i właśnie teraz oddam głos jednemu z naszych słuchaczy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Mam prośbę, odróżnijcie biednych od bogatych uchodźców, bo wy wszystko mówicie, że Ukraińcy uciekli. Tak, uciekli, tylko niech pan przyjedzie tu do nas, z naszej strony, zobaczy, po ile mają samochodów, kobiety jakie kolczyki noszą, korale, nawet w nosach noszą, przyjdą rwać borówki, bo żona z nimi pracuje i wie, jakie oni są pracowite. Bo robią 4 godziny, a ta pani, co prowadzi tę szkółkę, tam te borówków, mówi, o, to są goście, trzeba o nich dbać. A samochody luksusowe, że w Polsce u nas taki robotnik, to nie ma takiego samochodu, to nie ma żadnych szans. To jest pierwsza sprawa. A niech mi ktoś ze słuchaczy powie, czy komuś zamordowali, wymordowali na Ukrainie rodzinę. Bo ja jestem z tych jednej. To mojego pradziadka całą rodzinę, 13 osób wymordowali. I czy ktoś się odezwie? No panowie, odróżnijcie, te biedne zostali na Ukrainie.
Dobrze, dobrze, dziękuję panu bardzo. Muszę teraz skracać te telefony, bo pan Jakub, nie słyszał pan tego głosu naszego słuchacza, tak, panie Jakubie?
Tak, niestety nie słyszałem.
To ja tylko powiem, nasz słuchacz zadzwonił i poprosił, żeby rozróżnić biednych uchodźców od bogatych, bo ci, bo on akurat wokół siebie widzi Ukraińców w dobrych samochodach, z biżuterią nawet w nosie, jak się wyraził, kobiety. I na tej podstawie mówi, żebyśmy rozróżniali tych biednych Ukraińców, którzy zostali jego zdaniem w Ukrainie, od tych bogatych, którzy do Polski przybyli.
No to nie jest takie proste. To znaczy, z jednej strony oczywiście, że wśród uchodźców, tutaj mogę się częściowo przynajmniej zgodzić ze słuchaczem, że częściowo wśród uchodźców mamy oczywiście osoby, które są w gorszej sytuacji lub w lepszej i rzeczywiście ta pomoc często jest po prostu różnego stopnia potrzebna. I tutaj racja, zgoda. Natomiast to, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, jeżeli na przykład ucieka ze strefy konfliktu zbrojnego, no nie ma dużego, szczerze mówiąc, znaczenia, ponieważ on w czasie jest zagrożeniem życia i zdrowia, czyli no to też nie będzie tak, to też nie będzie, to czy też nie możemy zabraniać ludziom nieco bardziej majętnym tego, że tylko dlatego, że nieco bardziej majętni nie chcą się narażać na, nie wiem, na ataki bombowe albo ostrzeliwania swojego kraju. Więc też z pewną zgodą na to, że oczywiście zawsze organizacje humanitarne, takie jak nasza, odpowiednio robią tak zwany, przepraszam teraz angielskim, frontal needs assessment, czyli ocena potrzeb wśród uchodźców, to jest jasne. I ta pomoc trafia, staramy się ją adekwatnie kierować do tych, którzy potrzebują jej najbardziej. Do samego uchodźstwa nie można też odmawiać osobom, które są nawet bardziej majętne, no ale po prostu nie chcą ginąć od ostrzałów, bombardowań na terenie swojego kraju.
Po prostu każdy ma prawo bać się bomb, bombardowania, no zwyczajnej wojny.
Tak, no jakby od tego bogactwo nijak nie chroni.
Tak, i jeszcze jeden słuchacz. Zobaczymy, czy teraz pan słyszy, bo mamy dwie linie i może jedna będzie dla pana słyszalna. Pan Krzysztof, halo, dzień dobry.
Witam, tak się przysłuchuję tej audycji. Oczywiście można rozróżniać, tak jak tam państwo wspominali, uchodźców ekonomicznych, od tych, nazwijmy to, wojennych. Natomiast myślę, że jest istotną rzeczą, którą my jako społeczeństwo Europy powinniśmy zrobić. Znaczy, jeżeli ktokolwiek do nas przyjeżdża, to po okresie, nie wiem, 2-3 miesięcy, tak to było niestety w przypadku Ukrainy, my tam, nie wiem dlaczego przedłużamy, nie dajemy im wędki. Tylko dajemy, i ja to obserwuję jedno, roszczenia tych uchodźców są duże, ponieważ my powinniśmy poprzez system zachęt i niestety pewnych system nakazów wprowadzić tych ludzi, jeżeli chcą mieszkać, do normalnie funkcjonowania ekonomicznego. To jest primo. Tak? Bo jeżeli dajemy komuś dach, to dbaj o ten dach, a nie jeżeli dostaje coś za darmo, nie szanujesz. Niestety takie są moje spostrzeżenia. Druga sprawa to...
Panie Krzysztofie, wejdę panu tylko w słowo, bo ja wokół siebie nie widzę, żeby... Pamięta pan, na początku były nawet zbiórki...
Nie, inaczej, chyba jasność. Początek byliśmy wszyscy zaskoczeni, ale wie pan, mija czas, a my pewne prawa z automatu przedłużamy. I w związku z tym grupa, no akurat pracuje w służbie zdrowia, w związku z tym ci ludzie muszą zacząć pracować. Nie, żaden kraj nie uciągnie z punktu widzenia podatkowego, bo na końcu pan i ja już więcej podatków nie możemy płacić, bo zarżniemy gospodarkę. W związku z tym naszych zacnych imigrantów musimy powiedzieć jedno. Chcesz tu mieszkać, musisz się wziąć do pracy.
Mhm.
I krótko.
Dziękuję.
I to jest jak gdyby nauka tych ludzi, że poprzez pracę dochodzisz do uprawnień typu zasiłki, pomoc, różne inne rzeczy. Na początku myśmy dali parasol i on był wspaniały, duży, ale my nie możemy ciągle z tego parasola wieczność przedłużać lub, przepraszam, no pewne osoby traktować, że są non-stop jakoś tam wyjątkowo. Sprawa druga była dyskusja na temat europosłów. Nikt nie powiedział tego, że Unia Europejska, żeby poniekąd ograniczyć ilość imigracji, powinna na terenie krajów, z których mamy tych imigrantów, zacząć działać poprzez różnego rodzaju systemy, które sprawią, że ci ludzie nagle, my będziemy wpływali poprzez naciski na obecne rządy, na zmianę, nie wiem, układów, które sprawią, że ci ludzie nie będą chcieli uciekać, bo tam się powoli zacznie coś poprawiać, ale w większości to są kraje, gdzie jest olbrzymia korupcja w tych krajach, tak? Jeżeli my nie będziemy
na zasadzie pomagamy jako Unia, nie wiem, w kraju X czy Y afrykańskim, ale pod warunkiem, że to wszystko jest pod kontrolą. Bo w ten sposób my, tylko podnosząc warunki i bezpieczeństwo w jakimś sensie życia w części krajów, wiadomo, że we wszystkich się nie uda, ale tam, gdzie jest to możliwe, bo przecież można przeanalizować tu i tu, niekoniecznie jest wojna, ale mamy sporo uchodźców ekonomicznych, to wtedy musimy jak gdyby wpływać na rządy tamtych państw, żeby coś się zmieniło. Bo my będziemy za chwilę, tylko pytanie jedno, czy wyższe, czy mniejsze mury. Wiadomo, że jest inna sytuacja, bo będą za chwilę uchodźcy wynikający z tak zwanego gospodarki wodnej, ponieważ tam, gdzie nie ma wody, to ja się nie dziwię, że ci ludzie przychodzą, ponieważ nie mają co jeść. I woda za chwilę podzieli świat na tych, co mają do niej dostęp lub nie. To jest następny temat, ale patrząc na to, co mamy, czyli obecnie uchodźców z Ukrainy, my musimy jako państwo, jako rząd powiedzieć jedno. Pomagamy, ale na zasadzie jedno. Musisz zacząć pracować, masz, nie wiem.
Dobrze, dobrze, panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. Już wiem, o co chodzi, także... Panie Jakubie, słyszał pan teraz tę wypowiedź, mam nadzieję?
Tak, słyszałem, już się odnoszę. To może zacznę od drugiej. Jeżeli chodzi o takie na przykład pomoc humanitarną czy pomoc rozwojową, która czysto ze środków Unii Europejskiej płynie czy z innej, to w przypadku tej pomocy płynącej ze środków właśnie politycznych, państwowych czy takich no, ponad państwowych jak Unia Europejska, to zazwyczaj te warunki tam są. Znaczy ja nie twierdzę, że one są idealne, ale jednak Unia Europejska bardzo drobiazgowo rozlicza i monitoruje to na przykład, jak zostały wydane pieniądze w ramach projektu. Jeżeli ktoś się nie potrafi z nich rozliczyć odpowiednio, to, no to musi je oddać po prostu. Więc to też nie jest tak, to też nie jest... Ja nie twierdzę oczywiście, że zawsze jest to idealne i że czasami ktoś nie jest w jakiś sposób tego obejść, ale mimo wszystko te bezpieczniki tam są i nie można powiedzieć, że te pieniądze są tam rzucane i jest mówione, że można z nimi zrobić co się chce, no szczególnie rzeczywiście w krajach, w których wiemy o dużym poziomie korupcji, no gdzieś tam te bezpieczniki są, więc to się odniosło do tego drugiego, więc rozumiem tę obawę, natomiast tylko też chciałem powiedzieć, że to też nie jest aż tak źle może jak pan Krzysztof, jeżeli dobrze pamiętam, uważa, znaczy tam pewne bezpieczniki jednak są. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą wypowiedź, to generalnie myślę, że i w interesie uchodźców, i w interesie państw przyjmujących jest oczywiście to, żeby uchodźcy zaczęli pracować, żeby weszli w jakąś taką strukturę tego społeczeństwa, właśnie też jako osoby pracujące, osoby gdzieś zaangażowane w społeczność. Natomiast są ku temu pewne konkretne przeszkody. I na przykład w przypadku uchodźców z Ukrainy dosyć dużą przeszkodą ku temu była struktura, czy jest nadal struktura tego uchodźstwa. Czyli przede wszystkim my przyjęliśmy u siebie kobiety i dzieci. Z czego to wynika? No oczywiście też z tego, że mężczyźni w dużej mierze nie byli wypuszczani, tam były tylko małe wyjątki w tej ustawie z Ukrainy jako potencjalni rekruci do wojska. W związku z czym trafiały tu kobiety z dziećmi, które, to też mówię z doświadczenia naszego, jak i polskiej misji medycznej, prowadziliśmy teraz przez ponad 2 lata projekt Przestrzenie przyjazne dzieciom. I to był projekt, w którym właśnie staraliśmy się między innymi zapewnić, też zapewniliśmy właśnie doradców zawodowych, tym kobietom, przede wszystkim kobietom, czy opiekę nad dziećmi, zajęcia poza lekcjami dla tych dzieci. I to czasami im pozwalało rzeczywiście poszukać tej pracy, bo w innym przypadku one nie były w stanie po prostu pójść do pracy, jeżeli mają pod opieką na przykład 2-3 małych dzieci. Więc to była pewna przeszkoda, znaczy ta struktura tego uchodźstwa. I teraz znowu, ja nie rozsądzam, zdaję sobie sprawę, że te przypadki są różne i oczywiście być może są czasami osoby, które nie wiem, no z jakichś innych powodów tej pracy nie idą, ale wiem, że to była poważna przeszkoda strukturalna. I to jest poważna przeszkoda no właśnie w tej strukturze tego uchodźstwa w Polsce, że po wojnie, tak jak wcześniej ta migracja ekonomiczna była w dużej mierze też dotyczyła mężczyzn, to po wojnie to się bardzo zmieniło i to po prostu były kobiety z dziećmi przede wszystkim. Natomiast w innych krajach, no chociażby też kojarzę takie rzeczy z Niemiec, bardzo długo uchodźcy nie są w stanie, znaczy to nie jest tak, że oni nie chcą podjąć legalnej pracy, ale dopóki trwa ich procedura często tego przyznania statusu uchodźcy, która trwa, potrafi trwać latami, to ograniczenia w podjęciu legalnej pracy są gigantyczne. I często oni stoją przed takim wyborem jak podjęcie nielegalnej pracy, co część z nich nawet próbuje i robi, ponieważ są sfrustrowani. Oni też tam przyjechali nie po to, żeby siedzieć zamknięci w ośrodku, czy nie wiem, czy w mieszkaniu, tak? Znaczy, to też są zresztą szczególnie kultury Bliskiego Wschodu. To są osoby, w których mężczyzna jest żywicielem domu. Dla nich naprawdę to, że nie mogą pracować, jest bardzo frustrujące i wprowadza ich w depresję. Mówiąc znaczy też kategoriami, które znamy z Polski. Natomiast no tak, też tam po prostu to też nie jest tak, że te państwa tak ułatwiają wejść na ten rynek pracy, bo często właśnie w trakcie procedury uchodźczej wejście na ten rynek pracy legalny, wejście na ten rynek pracy jest całkowicie zablokowane. Więc tutaj tak chciałem tylko pokazać, że ten obraz nie jest też taki czarno-biały w przypadku na przykład podejmowania tej pracy. Znaczy często przeszkoda nie leży wcale po stronie braku chęci ze strony uchodźców, a po stronie państwa przyjmującego.
Tak, a ja też mógłbym rzucić kilka przykładów bardzo operatywnych Ukraińców. Ukrainka na przykład przychodzi mi do głowy, która bardzo aktywnie działa, pracuje, założyła, nie wiem jak to formalnie wygląda, bo nie wnikałem w to, ale prowadzi firmę taką masażystki i działa już kilka lat, rozwija się, zatrudnia kolejne osoby, no i ściąga członków swojej rodziny na swój koszt, nie na koszt naszego państwa. Także pewno każdy by w swoim otoczeniu znalazł takie osoby, które jakoś tu się zorganizowały i sobie radzą. Panie Jakubie, czy my wiemy, to pewno wiemy, ilu jest w tej chwili uchodźców w Polsce i z jakich krajów? Pewno dominuje Ukraina, ale...
Przede wszystkim są to uchodźcy z Ukrainy. No właśnie, bo tutaj znowu byśmy mieli powrót do definicji uchodźcy, ponieważ w takim już czysto prawnym rozumieniu w Polsce status uchodźcy znowu dostać jest niełatwo i to jest bardzo długi proces, który trzeba właśnie udowodnić, że jest się na przykład było się prześladowanym politycznie w danym kraju albo jest tam całkiem sporo, całkiem jest to trudne, żeby dostać status stricte uchodźcy. I na przykład w Polsce większość uchodźców ukraińskich nie przechodziła tego procesu, znaczy część z nich formalnie można by powiedzieć nawet w statystykach by nie funkcjonowała jako uchodźcy, no nie mówmy potocznie, bo wiemy, że taka jest ich sytuacja, że też ta migracja, ta ucieczka była tak duża po wybuchu wojny, że też takiej procedury jak na przykład w przypadku osób z krajów, dajmy na to Bliskiego Wschodu, które właśnie próbują znaleźć schronienie w Polsce, to zawsze ta procedura trwa i jest ona często bardzo długa i zakłada naprawdę udowodnienie na podstawie różnych dokumentów, świadectw tego, że dana osoba zasługuje na ochronę w Polsce swojego statusu, właśnie dostanie pewnego rodzaju azylu tutaj. Natomiast nie powiem teraz statystycznie, jakie są dokładnie, nie pamiętam, jakie po Ukrainie są kolejne kraje. Wiem, że mieliśmy cały czas historycznie, mamy całkiem sporą grupę jednak z naszych wschodnich granic. Mamy historycznie przede wszystkim z lat 90. bardzo dużą grupę osób, no właśnie, które być może już teraz są na granicy tego, czy byśmy nazywali uchodźcami, bo to są osoby, które już się tutaj zadomowiły. No mamy Czeczeńcy, bardzo dużą grupę Czeczeńców w Polsce, którzy tutaj się zadomowili. Mamy też zdecydowanie uchodźców politycznych, chociażby z Białorusi. Natomiast nie mamy aż tak dużych grup uchodźców w sensu stricte, bo trochę inaczej to było na przykład migrantów ewentualnych ekonomicznych, ale na przykład z krajów Bliskiego Wschodu to już są dużo, dużo mniejsze liczby. Więc w naszym przypadku cały czas dominują liczbowo dominują liczbowo uchodźcy z krajów zza naszej wschodniej granicy.
To zaraz zapytam, może poszerzając spektrum o migrantów, bo to już chyba inny status, a tymczasem oddaję głos naszej słuchaczce. Dzień dobry. Pani Bogusiu?
Tak, witam serdecznie. Ja się tu zgodzę z panem, że należy dawać uchodźcom wędkę, a nie rybę. I że pomoc należy się zarówno biednym, jak i bogatym, bo każdy przed wojną chciał się gdzieś schronić, prawda? A propos tych samochodów, no jeżdżą drogimi samochodami, Polacy też jeżdżą. Myślę, że Polacy nie dali pieniędzy na te samochody dla tych Ukraińców, także każdy może jeździć drogim samochodem w naszym kraju, jeśli jeździ dobrze. A ja osobiście widzę Ukraińców.
A nawet pani Bogusiu, gdyby się kilku Polaków zrzuciło na duży, bogaty samochód dla Ukraińca, to co? No to by się złożyli.
Oczywiście. Czyńmy dobro, jak ja to mówię. Ja widzę Ukrainki, które pracują w wielu marketach w Kurniku na przykład. Bardzo miłe, bardzo grzeczne, bardzo sympatyczne są. Myślę, że dobre pracownice. Także nie możemy się tak bardzo obrażać i nie możemy się również winić obecnych Ukraińców za to, że kiedyś nas wymordowali, bo no cóż oni mogą za to? Oni tego nie zrobili. Więc no nie możemy tak ciągle wracać do tego tematu. Należy to jakoś rozwiązać, ale to już chyba na władza powinna jakoś się z tym, że tak powiem, uporać. I do czego jeszcze zmierzam? Zdarza się, że Ukraińcy wykorzystują nas, bo nawet w mediach słyszałam, że potrafią przyjechać renciści, popracują bodajże kilka dni i dostają rentę wyższą czterokrotnie niż u nich by dostali. I to już jest, że tak powiem, tym się już zajęły odpowiednie służby, bo się zorientowała, ZUS się zorientował, że coś tutaj nie gra, nie? I także z tym musimy walczyć, no ale... No,
ale pani Bogusiu, tu bym też się w nasze piersi uderzył, bo przecież Polak też kombinował na zachodzie i psuł, gdzie są jakieś przepisy do wykorzystania.
Tak,
to tak na marginesie.
Tak wszyscy czynią, także no tak to jest, a pomagać musimy, no bo to jest dobre. Czyńmy dobro, mówię, a to jeśli ktoś źle postępuje, no to już są... To już się będą za to odpowiadać, prawda?
Dziękuję pani bardzo. To był głos naszej słuchaczki, która widzi wokół siebie pracujące Ukrainki w sklepach, marketach, też w szpitalach je spotkamy itp. itd. Panie Jakubie, coś pan dopowie do tego, czy...
No cóż, mogę się zgodzić z panią Bogusławą, że jasne, że są osoby, które czasami próbują te luki w systemie wykorzystać. I tego niestety no, nie jesteśmy w stanie często, znaczy powinniśmy temu zapobiegać jak tylko możemy i świetnie, że kiedy to jest wykrywane, to służby państwowe oby jak najszybciej na to reagowały. Natomiast no rzeczywiście, no niestety nie jesteśmy w stanie temu w pełni zapobiec, że czasami będą też osoby, które będą to wykorzystywać. Natomiast na ich podstawie też nie odrzucajmy tego, że większość tych osób naprawdę tej pomocy potrzebuje. To, że jest kilka osób, które próbuje to wykorzystać, nie oznacza, że do większości tych osób ta pomoc trafia, bo jest po prostu potrzebna.
Jak pan patrzy tak już szeroko na ruch migracyjny, jaki właściwie jest, to już chyba staje się znakiem współczesności, że ludzie migrują, szukają lepszych miejsc z różnych powodów i chyba od tego nie uciekniemy.
Także mi się wydaje, że trudno jest od tego uciec. Zresztą no my sami jako Polacy przecież olbrzymia migracja poprzez przystąpienie do Unii Europejskiej no była stricte ekonomiczna i myślę, że prawie każda z nas ma w otoczeniu bliskim albo w rodzinie osobę, która migrowała z poszukiwaniu lepszego życia. Czy wróciła, czy nie po latach, to już inna kwestia, ale gdzieś myślę, że te doświadczenia migracyjne w Polsce mamy też bogate. Więc tak, no, jest naturalne, że osoby też z innych krajów próbują tego samego i chciałyby często znaleźć lepsze życie, czy nawet często nie tyle znaleźć lepsze życie, co na przykład w tym kraju zarobić na to, żeby rodzina, która zostanie na przykład w kraju pochodzenia miała lepsze życie, bo to często są tego migracje. Więc tak, no, trudno się na to obrażać. No, oczywiście my jako Polacy jesteśmy w tej bardzo uprzywilejowanej i sytuacji łatwej, że jako obywatele jednego z najbogatszych państw świata, bo przypominam, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie i jednym z najmocniejszych paszportów świata, czyli paszportem, który praktycznie daje nam niemal na całym świecie naprawdę duże możliwości właśnie bezproblemowego wjazdu, bezproblemowego pobytu, szczególnie wśród tych innych najbogatszych krajów świata, pozostałych chociażby tych 20. No jesteśmy też w tej sytuacji, że czasami trochę trudno nam wejść w buty osób, które żeby w ogóle wyjechać ze swojego kraju praktycznie gdziekolwiek poza nim, kilkoma krajami sąsiadującymi, muszą przejść bardzo drobiazgową na przykład procedurę wizową i naprawdę nie są chętnie wpuszczane gdziekolwiek poza granicę swojego kraju. Więc też taką małą wrażliwość na to, że naprawdę ta sytuacja nas jako migrantów ekonomicznych, sytuacja, nie wiem, dajmy na to osoby z Nepalu, jako migranta ekonomicznego, mamy na przykład w Polsce dosyć dużą, no dużą, może dużo powiedziane, ale jednak znaczącą migrację ekonomiczną z Nepalu. No i to jest migracja, to są migranci, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ oni trafiają przez agencję pracy. Często te agencje pracy, no są, te umowy są bardzo w niekorzystny sposób dla nich zawierane i przede wszystkim pracują tutaj na spłatę długu dla tej agencji, która bardzo dużo bierze za to, żeby właśnie załatwić tę procedurę wizową i żeby oni mogli tutaj dostać pozwolenie na pracę. Więc no to jest naprawdę trudna sytuacja i sytuacja migrantowi ekonomicznego jest nie.
Mm-hmm. Pan Waldemar się jeszcze do nas dodzwonił. Myślę, że to będzie ostatni telefon, który odbieramy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Waldek z tej strony. Ja mam takie, słucham nie od początku audycji, ale zgodzę się tutaj z poprzednikami i z poprzedniczką. Mam bardzo podobne spostrzeżenia. Wiadomo, jest to wielka tragedia dla tych ludzi i nikt by się nie chciał pewnie z nas znaleźć w takiej sytuacji. Ale mam, jak tutaj jest gość, który zajmuje się tymi sprawami, takie pytanie. Nie wiem, czy zostały takie dane podane. Ile jest faktycznie tych uchodźców z terenów objętych typowo tymi działaniami wojennymi, a ile jest tutaj z głębi kraju, czy tam nawet bliżej naszej granicy? Czy takie statystyki są prowadzone?
Mówi pan oczywiście o Ukrainie.
Tak, o Ukrainie.
Przyznam szczerze, że nie mam takiej pełnej wiedzy na ten temat. Musiałbym spojrzeć, czy to rzeczywiście jest bardzo, bardzo jakoś tak dokładnie ujęte w polskich statystykach. Natomiast chciałem tylko się odnieść do tej sytuacji, no właśnie, z którego regionu kraju ktoś pochodzi. Zgoda oczywiście, że wiadomo, że zupełnie inna sytuacja jest osoby niebezpieczeństwa dla osoby, która żyje, nie wiem, przy linii frontu w tej chwili chociażby w obwodzie charkowskim, czy no już nie mówiąc o okolicach na przykład obwodu donieckiego, to jest jasne, niż osoby, dajmy na to, mieszkające w Lwowie czy w okolicach. Ale tak jak powiedziałem, no na ten Lwów też spadają bomby. I to nie, oczywiście spadają dużo rzadziej, ale to nie jest tak, że nie mamy cywilów, którzy mamy całkiem sporą grupę cywilów, którzy zginęli od tych bomb, no chociażby we Lwowie. No i to jest pytanie, ja na przykład, jak myślę o swojej żonie, czy o moim mającym narodzić się synu, gdybym miał do wyboru być w mieście, na który, oczywiście, że jest mała szansa, że akurat na mój blok spadnie ta bomba, ale jednak na moje miasto co jakiś czas te bomby spadają. Raz nawet, tak? No to pytanie, czy nie mam prawa szukać jednak miejsca bezpieczniejszego i jednak przejechać za tą granicę jakiegoś kraju, w którym po prostu mam pewność, że te bomby spadać nie będą. Więc to myślę, że każdy z nas może w swojej głowie i sercu na to pytanie powiedzieć, czy myśląc o osobach najbliższych, chciałby narażać je nawet na mniejsze zagrożenie, niż no właśnie bycie przy linii frontu, ale jednak wciąż zagrożenie.
Zgodzę się z tym. Halo?
Tak, jesteśmy.
Zgodzę się z tym, co pan powiedział i nie miałem w ogóle tego na myśli, że tam negować, tylko właśnie interesuje mnie taka typowa, czysta matematyka, taka statystyka. Ile właśnie, jak to się układa, bo wiadomo, tak jak pan powiedział, no narażeni są wszyscy, tak? To nie jest, że tam jest, tylko kwestia tego takiej matematycznej tylko liczby. Ile właśnie przyjechało tych osób takich typowo narażonych, to znaczy typowo, no bardzo mocno narażonych na to działanie tych, tej wojny, a ile takich właśnie z głębi kraju, no bo równie dobrze my też jesteśmy narażeni, u nas też mogą spaść te bomby, tak, na wschodzie, no także...
No tak, na pewno mniej to jest prawdopodobne niż chociażby w zachodniej Ukrainie. To był pan Waldek. Ja chcę pana tak ogólnie zapytać, jak przypomnę, Jakub Belina Brzozowski, Polska Misja Medyczna, audycja powoli dobiega końca. Czy możemy powiedzieć, że uchodźcy, migranci, oczywiście jedni ci pierwsi uchodźcy zmuszeni w jakiś sposób do ucieczki z własnego kraju, ale czy możemy powiedzieć, że oni mieszkając tutaj coś nam dają?
No myślę, że na pewno możemy tak powiedzieć, no szczególnie w przypadku uchodźców zwykle po pewnym czasie też, tak? Na początku to są osoby, które rzeczywiście, no w ogóle mówienie też, no właśnie, to jest też trochę problematyczne, zawsze sobie myślę o tym, że to też jest w przypadku uchodźców, czyli osób, które uciekają właśnie przed zagrożeniem życia i zdrowia z jakiegoś terenu, no, chociażby objętego wojną, to kiedyś miałem takie porównanie zawsze, że no, jeżeli ktoś tonący wyciąga do ciebie rękę i prosi o to, żebyś go wyłowił z tej wody, to czy zanim go wyłowi, zaczynasz mu zadawać pytania, no tak, ale czy ty mi coś przyniesiesz, czy ty mi coś tutaj dodasz w moim kraju, no i zanim zdążę odpowiedzieć na pytania, to utonie. Więc to zawsze jest w przypadku uchodźców też te pytania są dla mnie trudne. Natomiast oczywiście, że w chwili, kiedy oni zostają dłużej i właśnie są w stanie no, wejść trochę w strukturę tego społeczeństwa, no, chociażby właśnie podejmując pracę, otwierając małe biznesy, no to jest to na pewno duża, też długofalowo jest to korzyść dla przyjmującego mimo wszystko. Na przykład u migrantów ekonomicznych, no migranci ekonomiczni tutaj trafiają dlatego, że potrzebuje ich nasza gospodarka. Znaczy oni tutaj, jeżeli ktoś jest migrantem ekonomicznym, to dlatego, że mu się tutaj opłaca być i ktoś go tutaj zatrudnił. Więc nasza gospodarka, no zdecydowanie migrantów ekonomicznych po prostu potrzebuje, w związku również z niskim przyrostem naturalnym w Polsce, o którym wszyscy wiemy, tutaj dużym w tej chwili naszym kraju problemem.
I tu, panie Jakubie, będziemy musieli postawić kropkę, bo 13 puka już bardzo wyraźnie. Dziękuję bardzo. Jakub Belina Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej był naszym gościem. Dziękuję panu za poświęconą godzinę. No i wszystkiego dobrego w tej misji medycznej, niechaj się dzieje. Do usłyszenia. Dziękuję panu bardzo za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Jeżeli chcieliby państwo wesprzeć nasze działania, to pnm.org.pl i tam można przeczytać o tym, jak działamy i jak można pomóc.
A ja życzę państwu dobrego, spokojnego weekendu. Niech ta pogoda będzie nie tak burzliwa, jak się zanosi. Rafał Regulski mówi, do usłyszenia. Jarosław Pachczyński dalej program realizuje.